właśnie taki trafił w nasze ręce i zresztą z bardzo, uważam, ciekawym napędem, akurat po prostu tak mi zaproponowało, to wziąłem. Czemu nie? Natomiast cóż to jest OGLE? To jest SUV klasy wyższej, on już ma 9 lat chyba. Pierwsza generacja to był rok, moment, że nie zmyślał, 2015.
Druga... 1997. Mercedes GLE jest to bezpośredni następca Mercedesa ML-a, który premierę miał prezentację w Parku Jurajskim, miał tak naprawdę w roku 96. To jest ciągle jakby ten sam samochód, zresztą widać to po sylwetce.
Widać.
Tyle tylko, że po prostu w pewnym momencie Mercedes ML stał się modelem GLE, żeby ujednolicić nomenklaturę i to jest wszystko.
No a druga generacja, no to już jest samochód, który znamy od całkiem niedawna, no bo to jest 2018 rok. A o liftingu, bo już przecież nie będziemy każdego samochodu, który był w naszych rękach, omawiać. Lifting ubiegłoroczny, no to jest, jak wiadomo, zawsze to chyba ostatnio się robi grill, lampy inne z przodu, inna technologia, trochę LED, ale pojawiło się coś, co jest zmianą na gorsze, bo pojawiła się ta kierownica, której nie lubię, z dotykowymi elementami sterującymi. Nie wiem, czy pamiętasz, ale poprzednio jej nie było. A w GLE po liftingu postanowiono to zrobić. Niestety to jest niedobra wiadomość. No w tak zwanym międzyczasie, chyba w roku 2019, pojawiła się też wersja GLE Coupé, a samochód, i jeszcze tak kończąc, tak ogólny ten mój wstęp, napęd na obie osie to chyba w każdej wersji jest, natomiast długość 4,90 w związku z tym z haczykiem, w związku z tym konkurenci, no to może być na przykład Porsche Cayenne, Audi pewnie, jakie? Q7, BMW X5, tak? Volvo może XC90, tak ma, myślę o premium, no właśnie. Tak to wygląda z tym GLE po faceliftingu, który tak powiedzmy nawet mi się podoba i wcale on nie jest za duży.
Tak, to jest ładne auto, słuchaj, też to odkryłem. Nie wiem, czy masz podobne wrażenie, że ten samochód robi wrażenie trochę mniejszego niż jest w rzeczywistości.
Otóż to, i to mnie ucieszyło bardzo. Jak usłyszałem GLE, to pewnie będzie taki kloc, którym nie będzie trudno parkować, a jak myślisz, jak on wygląda na krótszy, to i łatwiej ci się parkuje, i łatwiej ci się jedzie.
Niekoniecznie, bo on jest, wiesz, mniejszy na zewnątrz, chociaż on wcale nie jest mały. On ma dokładnie takie same wymiary jak BMW X5, zresztą to jest bezpośrednia konkurencja, czy Audi Q7. To jest plus minus 5 metrów. Natomiast zawsze mi się wydaje, że on ma 4,70 m, no ale to jest już
ale
tylko moja skaza w głowie.
Ja też
miejsca
tak
w środku
mam.
Jest sporo, to jest fajne, jakościowe. Oczywiście przeszkadzają mi te dwa ekrany, przeszkadzają mi te gładziki, o których wspomniałeś, ale ekran jest dotykowy, jest touchpad, który obsługuje się dość wygodnie. Powiedzmy, że da się z tym samochodem żyć, chociaż niekoniecznie da się go obsługiwać z kierownicy. Natomiast słuchaj, trzeba przejść do tego, co jest absolutnie spektakularne, jeżeli chodzi o ten konkretny egzemplarz. Mamy tutaj do czynienia z hybrydą plug-in, uwaga, z silnikiem diesla. Czy jesteś w stanie wymienić hybrydy diesla, którymi jeździliśmy?
Tak.
Podpowiem ci, że jeździliśmy wszystkimi.
Ja jeździłem Mercedesem z hybrydą diesla 10 lat temu, wiesz, i to było...
Wcześniej.
No, ja jeździłem wtedy 10 lat temu.
Ale wcześniej jeszcze coś było.
Francuskie pewnie, ale...
Tak, DS5 z napędem for hybrid.
A C-klasa wtedy była, wiesz, nam pokazywana i tak było to tak troszeczkę... Nieśmiało w sposób, że mamy coś takiego, ale właściwie najważniejsze to są te inne. No, tak to było.
Chyba E-klasę też jakąś taką mieliśmy. Słuchaj, 2012 rok, Citroen jeszcze wtedy DS5 był z napędem hybrydowym. Tam była skrzynia zautomatyzowana, dwulitrowy silnik diesla i jakiś taki niewielki silnik elektryczny. Jeździło to trochę jak Toyota Prius, ale co zaskakujące, nie miało jakiegoś większego wpływu na zużycie paliwa. Znaczy ja go przynajmniej nie odnotowałem. W Peugeocie RX-H też był dostępny ten napęd.
To prawda.
Volvo V60 miało hybrydę, i to uwaga, plug-in w 2013 roku z dieslem. Natomiast nasze doświadczenia z tymi hybrydami Mercedesa, i nie mówię tylko o hybrydzie plug-in, tylko w ogóle o hybrydzie, jeszcze kilka lat temu, 6 lat temu, przypomniałem sobie, mieliśmy GLE w hybrydzie z jakimś dużym silnikiem benzynowym, to był chyba 3 litry benzyna, coś takiego, i tym się jeździło źle. Nie wiem, czy pamiętasz, ale my żeśmy strasznie narzekali na to, jak pracuje skrzynia biegów, że ona szarpie, że ona nie wie, co robi. Co jest dość dziwne, bo te skrzynie mercedesowskie są super najczęściej, a tam po prostu działało to źle.
Wiesz co, to zależy od połączenia właśnie z układem napędowym, z silnikiem,
tak.
A tu mamy 9 biegów.
Tak, mieliśmy też A250e, tragedia, a nie samochód, też hybryda plug-in. Natomiast teraz mamy dwa samochody w jednym. To znaczy mamy auto elektryczne, które ma 136 koni, można go naładować, akumulator jest całkiem spory, ma 30 parę kWh, czyli tak jak w Dacia Spring albo w Hondzie E. I tutaj na samym prądzie mamy certyfikowane 100 km na jednym ładowaniu. Więc jeżeli chcemy jeździć samochodem elektrycznym, chociaż bez benefitów płynących z zielonych tablic, no to kupujemy sobie takiego Mercedesa, 40 km, jeżeli tam robimy w jedną stronę, 40 km w drugą. Powiem ci, że ja bym się chyba zmieścił, mimo że mieszkam pod miastem, odwożę dziecko do szkoły w mieście.
Jak ja go odbierałem, komputer
na samym prądzie
mi pokazywał tam 80 parę, a nie 105, ale...
Tak, w taką pogodę jak jest teraz, to jest 70-80 km zasięgu na samym prądzie. Ale uwaga, jak ten prąd się wyczerpie, to mamy diesla. I to diesla, który ma 2 litry i 197 koni, ten silnik elektryczny ma 136 koni samochód wtedy jeździ nam po prostu jak taka zwykła samoładująca się hybryda. Słuchaj, kilka takich ciekawostek. Mieliśmy ostatnio Range Rovera Sporta, który cudownym samochodem jest. Tam był 3-litrowy diesel, auto jeszcze większe, jeszcze cięższe. To są, mówimy o samochodach, które ważą 2,5 tony na pneumatyce i tak dalej. 3-litrowy diesel w Range Roverze średnie spalanie 8 litrów na 100. 2-litrowy diesel w Mercedesie GLE z hybrydą średnie spalanie na 100 km 8 litrów na 100. Czemu? Dlatego, że hybryda słabo działa z dieslem. To właśnie chyba dlatego, że nie było wyraźnych poza laboratorium oszczędności na paliwie, ten pomysł nie chwycił. Natomiast tutaj jest bardzo dobry, dlatego że masz, to jest słaby samochód elektryczny, to jest słaby samochód hybrydowy i to jest słaby samochód spalinowy. Tutaj, wiesz, za każdym razem jesteś w stanie wytknąć tej konstrukcji jakieś poważne błędy, czyli że mocy elektrycznej jest za mało, że to jest czterocylindrówka, że tego hałasu jest trochę za dużo, że tego pędu nie ma i tak dalej, i tak dalej. Ale trzy minusy okazuje się, że są w stanie nam zrobić dwa plusy. Dlatego, że masz auto ze sporym zasięgiem, czyli 100 km, jak na plug-ina, to jest naprawdę całkiem nieźle. I masz też bardzo oszczędny samochód, który jest po prostu zwykłym dieslem. Pali 8 litrów
tak,
na setkę.
I wiesz co, ja jeździłem nim sporo w różnych warunkach i byłem też między innymi w Łodzi i tak sobie pomyślałem w połowie drogi do Łodzi, włączę to podtrzymywanie zasięgu i tak miałem z 40 km, on podtrzymywał zasięg do ładowywał, to się, ten zasięg teoretyczny się nie zwiększał, ale jechałem tylko oczywiście na dieslu do Łodzi i potem w Łodzi przełączyłem na ten tryb elektryczny, nawet nie hybrydowy i powiem ci, miałem taką ogromną frajdę, że sobie jeżdżę pod innym dużym mieście, po prostu tylko z napędem elektrycznym, cichutkim samochodem. To była taka zabawa, no po prostu eksperyment, no przecież do tego służy ten tryb, żebyś na przykład poza miastem mógł jechać, a nie na prądzie, tylko na silniku diesla w tym przypadku. Ale wiesz co, to ty mówisz tak o sporych, poważnych. Ja tam bardzo poważnych takich wad nie zauważyłem, bo ten samochód był komfortowy, dobrze mi się jeździło i po dwóch miastach, i po Warszawie, i po Łodzi, i po Mazowszu również. Duży bagażnik przecież, ten bagażnik już, prześwit 18 to pamiętam, bagażnik w tej chwili nie pamiętam ile, ale podejrzewam, że ten bagażnik, no ile on mógł, ty sprawdzałeś, ładowałeś tam sporo do bagażnika?
No wiesz co, on jest dość płytki ten bagażnik, no, dlatego, że to jest hybryda, wiesz, te akumulatory i tak dalej.
No właśnie, może to więc... tutaj było... Rzeczywiście to może i dlatego no ten bagażnik faktycznie nie był tak duży jak w wersji spalinowej, ale wystarczająco duży. I to zużycie, powiedz mi, u ciebie jak tam wychodziło?
8.
No tak, pewnie tak było. I tutaj akurat 9-stopniówka uważam, że nieźle działała z tym napędem.
Tak, ale wiesz co, w końcu nie ma tutaj powodów do narzekań, jeżeli chodzi o współpracę. A to wcale nie jest takie proste.
Nie jest.
Współpracę skrzyni automatycznej 9-stopniowej z układem hybrydowym. Nie było ani jednego błędu, wiesz, ani jednego kopnięcia. W Peugeotie zastosowano skrzynię zautomatyzowaną, żeby było lżej, ale być może też, żeby trochę wydłużyć te czasy mimo wszystko tej zmiany biegów, żeby było to sprzęgło jakieś takie bardziej wyraźne, no bo to, kiedy się włącza, wyłącza ten system hybrydowy, to jest naprawdę jakby to cały czas tam działa, cały czas coś robi i trzeba się w odpowiednim momencie wstrzelić z tymi biegami. Tutaj ten Mercedes robi to dobrze. Jedna rzecz taka mała, bo powiem ci, że ja byłem na początku do tego samochodu nastawiony nieco sceptycznie, dlatego że wiesz, mam hybrydę, ale pali mi tyle, ile nie hybryda i to jeszcze z 3-litrowym silnikiem i to jeszcze w Range Roverze, tak? Mm-hmm. Więc myślę sobie, no trochę to tak bez sensu, nie? Ta hybryda. Ta hybryda, ona faktycznie nie jest w stanie zdziałać takich cudów, jak silnik Atkinsona pracujący, benzynowy, pracujący w Toyocie Prius, gdzie to zużycie paliwa masz naprawdę dużo, dużo mniejsze. To odzyskiwanie energii też jest raczej takie spokojne i słabe. W związku z tym, jako hybryda, tak jak mówię, to jest taki samochód zupełnie bez sensu, co też nie jest wykluczone, że... Nie. Słuchaj, jako zwykła hybryda samoładująca, ten samochód jest bez sensu. I widzisz, jako hybryda plug-in, to on ma bardzo dużo sensu. I to mówię, dzisiaj mówię to, jeszcze tydzień temu bym tego nie powiedział, bo pierwsze dwa dni z tym samochodem żeśmy się wąchali i się zastanawiałem, jak w ogóle, wiesz, co o nim powiedzieć. A tutaj nagle się okazuje, że to jest, wiesz, że są plusy, ale one wynikają z minusów. Trzeba było coś ograniczyć, żeby dać gdzieś więcej.
Zobacz, jednak...
Bo znowu, dzięki temu, zobacz, Sławek, że ta hybryda się słabo ładuje, w sensie sama.
Tak.
No, ona... Tym samochodem jeździ się przyjemnie.
Tak, ale zobacz też, bo dla ludzi, którzy... Takich osób jest sporo, no znam je, którzy na przykład mieszkają w Łomiankach, czy nawet z Błonia dojeżdżają do Warszawy i mają domy, a z reguły mają, to oni mogą naprawdę jeździć w dużej części, w większości na prądzie, bo jedziesz do Warszawy, czy do pracy, czy w innym celu, wracasz do domu, ładujesz samochód, następny dzień prąd. I to jest właśnie te 100 kilometrów teoretyczne, 80 praktyczne, tutaj bardzo pomaga, bo te pierwsze pluginy, pamiętasz, 20, 25 teoretyczne, no to absurd był, że to chwalono, że do pracy i do domu dojedziesz. No pewnie są tacy, co mają do pracy 5 kilometrów i mają domek, ale większość jednak dojeżdża, ci, którzy mają domki spod Warszawy na przykład, i wtedy uważam, że to jest, ma to sens, tylko czy cena ten sens uzasadnia? Bo tego naszego, zobacz,
480 tysięcy.
No właśnie, jest dużo innych wersji. Są dwie wersje benzynowe, 2.0 i 3.0, pluginy też. Jest słaby diesel, słaby, 2.0. Pamiętasz, ile on ma koni? Ten słaby diesel natomiast kosztuje 360 chyba tysięcy, więc taki diesel, który 2.0, 270 koni kupisz, sporo taniej. Nie wiem, jak on, czy on wystarczająco mocny jest, jak taki samochód. Jest diesel 3-litrowy. To by było chyba super rozwiązanie, wiesz? Wydaje mi się. Benzyny 3.0, 4.0, to wydaje mi się, że to będą niespecjalnie oszczędne, delikatnie mówiąc. Ale też mają skrzynie 9-stopniowe, prawda? Chyba prawie wszystkie. Słuchaj, ja byłem zaskoczony pozytywnie tym autem.
Tak, ja też, ale wymagało to ode mnie niemałej pracy, bo musiałem temat przemyśleć.
A Mercedes GLE, druga generacja po faceliftingu, był w naszych rękach. Hybryda...
Ale, no. Słuchaj, to jeszcze pytanie na koniec. Co byś wolał? Bo mieliśmy ostatnio sporo tych SUV-ów. Mercedes BMW X5, Mercedesa GLE czy Volvo XC90?
Wiesz co, zadaj mi to pytanie, jak przetestujemy Porsche Cayenne plug-in i będziemy mówić w przyszłym tygodniu, bo to jest...
Już Porsche stoi jeszcze u mnie pod domem, ale ja ci od razu odpowiem na pytanie. Range Rover Sport.
To na pewno jest dobry wybór, natomiast ja jeszcze trochę pojeżdżę tym Porsche, bo za mało jeździłem, ale wtedy wrócę do tematu na pewno.
Kłaniam się pięknie, do jutra.
Codzienny magazyn motoryzacyjny.
Just you and I, and we got the time. Jest ze mną Kalatea. To wdzięczna roślina, ale i krucha. Trzeba o nią dbać. I podobnie jest z demokracją. Trzeba ją pielęgnować, chodząc na wybory czy angażując się w lokalne sprawy. Fundacja Batorego od lat pomaga dbać o to nasze wspólne dobro. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego. Dobromir Dymecki.
Numer KRS znajdziesz na stronie www.1%batory.org.pl.
Jeszcze taniej! Jeszcze taniej na urodziny Auchan! Tylko teraz banany aż 57% taniej. Tylko 2,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki to 6,99. Urodzinowych okazji mamy jeszcze więcej. Kupując karkówkę wieprzową bez kości, kotlety 560 gramów lub kotlety w przyprawie meksykańskiej na grill 600 gramów, za drugie opakowanie zapłacisz 1 grosz. Produkty możesz łączyć dowolnie. Oferta ważna do 30 kwietnia. Szczegóły na auchan.pl.
Teraz jest czas sprzątania po tym, co zrobiono praworządności.
Zależy mi na odbudowie instytucji państwa, by służyły obywatelom.
Abyśmy tworzyli wspólnotę, w której nasze prawa są respektowane.
Polska jest zbyt ważna, żeby zostawić ją tylko politykom. Wspieraj aktywistki i aktywistów.
Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski imienia Henryka Wójca. Ewa Łętowska.
Adam Strzembosz.
Hanna Machińska.
Adam Zieliński, Łona.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Czwartek, 20.